i uwielbianie w świetle Bożego Słowa. A więc jak wygląda chwała i uwielbianie na stronicach Pisma Świętego? Albo inaczej, co mówi Biblia na temat chwały i uwielbiania? I będzie to temat dość długi, bo też zawierać będzie różne podtematy. Dzisiaj omówimy sobie niejako część wstępną. Później będziemy mówić o skutkach chwały. A więc co się dzieje, o efektach chwały, co się wydarza, jeśli każdy z nas zrozumie rolę oddawania chwały Bogu i praktykuje ją w swoim osobistym życiu, albo też jeśli zbór ją rozumie i praktykowana jest ona w zborze. Jakie są tego efekty? Powiemy także o tym, jakie są efekty niechwalenia Boga, bo każdy medal ma dwie strony. Skoro są jakieś efekty chwalenia Boga, to muszą być również skutki niechwalenia Boga. I o nich sobie także będziemy mówić. Będziemy także mówić, dlaczego generalnie rzecz biorąc nie dostaje chwały. Dlaczego brak jest chwały? Dlaczego chwała w zasadzie jest czymś, no jest, ale marginalnym. Jest rzadkością. No, choćby ten przykład 10 uzdrowionych. Wszyscy cierpieli na tę samą chorobę. Trąd, straszliwa choroba. I gdy Jezus ich uzdrowił, tylko jeden oddał Bogu chwałę. Reszta potraktowała to jako coś normalnego. Nieporuszone zostały ich serce odrobiną wdzięczności, aby oddać Bogu chwałę. Przykro, ale dzisiaj podobne efekty możemy spotkać i wśród ludu Bożego. I dlatego będziemy mówić o powodach niedostatku chwały. Dlaczego jakoś tak trudno jest wykrzesać siebie odpowiednią ilość chwały? I potem będziemy się także zastanawiać, mówić będziemy o różnych formach chwały. A więc jakie są formy chwały? No, nie tylko śpiewanie, nie tylko granie. Są również inne formy chwały, może rzadziej praktykowane, ale to nie znaczy, że nie mogą być praktykowane. Jeśli tylko będzie nasza dobra wola i zechcemy, to mogą być praktykowane. I wreszcie dojdziemy także do bardzo niepokojącego pytania. Mianowicie będziemy się zastanawiać, dlaczego zdarzają się upadki tych, którzy usługują, prowadząc chwałę. A trzeba przyznać, że niemała jest liczba tych, którzy zaangażowali się w prowadzenie, w oddawanie chwały Bogu, a potem zdarzają się im nieszczęścia, potknięcia. Dlaczego tak jest? Dlaczego stosunkowo częściej ci ludzie przeżywają różnorakie problemy niż, powiedzmy, brzydkie słowo, brzydkie określenie, bo nie funkcjonujące w Biblii, ale powiedzmy przeciętnemu chrześcijaninowi. Nie ma przeciętnych chrześcijan, wszyscy są wyjątkowi, ale powiedzmy sobie, mam nadzieję, że rozumiecie, co mam na myśli, gdy mówię przeciętnemu chrześcijaninowi. Dlaczego ci ludzie są jak gdyby bardziej zagrożeni? Będziemy szukać także powodów takiego stanu rzeczy. A więc te i inne tematy będziemy poruszać w trakcie naszych spotkań przeznaczonych na temat chwała i uwielbianie na stronicach Pisma Świętego. I pozwólcie, że od razu na samym wstępie wypowiem moje credo, wypowiem moje myślenie, wypowiem to, co myślę, moją opinię, moje stwierdzenie. W moim osobistym przekonaniu chwała I uwielbianie Boga jest jednym z najważniejszych tematów zawartych na stronicach Pisma Świętego. Jest jednym z najważniejszych tematów. Nie jest to temat drugorzędny. Temat, który możemy odłożyć ad acta do szufladki. Jest to jeden z najważniejszych tematów zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, a więc Biblii, generalnie rzecz biorąc, Pisma Świętego. Bo wskazuje na to choćby częstotliwość występowania słowa chwała albo śpiewanie i granie na chwałę Bogu. Pozwólcie, że podam dane statystyczne. Ktoś policzył, że na temat chwalenia Boga Biblia mówi ponad 332 razy. A więc mobilizując nas, Biblia raz po raz podkreśla chwalenie Boga, uwielbianie Boga. 332 razy. A więc praktycznie rzecz biorąc, moglibyśmy każdego dnia czytać jakiś wiersz przez cały rok na temat chwalenia Boga. 332 razy. Na temat śpiewania, grania i oddawania Mu chwały w ten sposób, bo jest to jedna z tylko z form, Biblia mówi ponad 287 razy. A więc na temat chwalenia, nie wyszczególniając jakiego, Biblia mówi 332 razy. Na temat chwalenia Boga za pomocą śpiewania i grania Biblia mówi aż 287 razy. A zatem gdybyśmy dodali te dwie liczby, to mamy ponad 600 razy Biblia mówi na temat chwalenia i uwielbiania Boga. Z całą pewnością na temat chwalenia i uwielbiania Boga Biblia mówi częściej niż na inne tematy. A zatem nie możemy tego tematu traktować marginalnie, marginesowo. I nie możemy naszego życia tak dopasowywać jako coś, jako że uwielbianie jest czymś drugorzędnym. Nie, bracia i siostry, uwielbianie Boga, chwalenie Boga jest czymś bardzo, bardzo ważnym. I gdy będziemy mówić o skutkach chwalenia Boga, przekonacie się, że zawiera ono w sobie ogromną wartość. I gdy będziemy mówić o skutkach niechwalenia Boga, być może przerazimy się małostkowością, małością chwalenia Boga. Bo skutki niechwalenia Boga są także opisane na stronicach Pisma Świętego. Zaczniemy nasze rozważanie na temat uwielbiania Boga od przedstawienia historii tego tematu. A więc od przedstawienia historii uwielbiania, chwalenia Boga. Bo, kochani, jest rzeczą ciekawą zauważyć, że chwała jako temat, jako coś, jako praktyka, jako chwalenie Boga, temat ten nie bierze swojego początku gdzieś tu na ziemi. To nie człowiek go wymyślił ten temat. To nie kapłani lewici, ani Abraham, ani nikt inny, żaden człowiek nie wymyślił tego tematu, jakim jest chwała i uwielbianie Boga, bo też ten temat korzeniami, genezą, początkiem nie sięga, nie dotyczy ziemi, nie pojawił się na ziemi. My, którzy czytamy Biblię, wiemy, że chwała po raz pierwszy, czy też chwała zainicjowana, pojawiła się w niebie. Tam została ona wymyślona. Albo tam się pojawiła. Chwała wzięła więc swój początek nie z ziemi, ale na niebie się pojawiła. Tam sięga, że tak powiem, jej rodowód. Z pewnych powodów ona zeszła na ziemię. I jakiś czas jest ona na ziemi. Ale przyjdzie czas, że ona z ziemi znowu zostanie zabrana. Dokąd? Do nieba. Przyszła z nieba, jest, mamy w niej udział i przyjdzie czas, że tam, skąd przyszła, pójdzie. A zatem ciekawą jest rzeczą przyjrzeć się historii chwały. Bracia i siostry, żeby móc zobaczyć jej korzenie, żeby móc potwierdzić to, co powiedziałem, że pojawiła się ona nie na ziemi, a w niebie, musimy znowu sięgnąć do początków Pisma Świętego. Musimy znowu sięgnąć do Księgi Genezis, do pierwszej Księgi Mojżeszowej, do początkowych wierszy Biblii. Do początkowych wierszy Biblii, żeby się móc przekonać, utwierdzić w tym przekonaniu, iż wzięła ona swój początek w niebie. I sięgnijmy po pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Ja wiem, że mówiąc o zupełnie innym temacie, myśmy już ten wiersz swego czasu analizowali. Ale dzisiaj w innym kontekście, w kontekście chwały, ten wiersz raz jeszcze będziemy analizować, będziemy się mu przyglądać. Oto czytamy w pierwszym rozdziale pierwszego wiersza tak. Na początku stworzył Bóg niebiosa. Mówię niebiosa, bo powinno dosłownie być tak napisane. Niebiosa i ziemię. Dlaczego niebiosa na moment, choć już o tym mówiłem? Bo przecież wiadomo nam, że nie ma jednego nieba, że są co najmniej trzy nieba. Paweł był zachwycony, pewnie pamiętacie, do trzeciego nieba. Psalmista w psalmie 19, wierszu pierwszym powiada, że niebiosa, a nie niebo, oddają Tobie chwałę. Niebiosa, niebios pierwszej królewskiej jest napisane, opowiadają Twoją chwałę. A zatem liczba mnoga. Bóg stworzył nie niebo, ale stworzył niebiosa. Stworzył niebiosa. I co? Gdy chodzi o tworzenie ziemi, dokładnie Biblia w miarę opisuje, jak przebiegał proces tworzenia ziemi. Wystarczy czytać pierwszy, drugi rozdział, by się przekonać, jak stworzona została ziemia i jak stworzone zostało to wszystko, co na niej istnieje. Jak my, jako ludzie stworzeni zostaliśmy, rośliny, zwierzęta, a więc jak stworzony został, dosłownie rzecz biorąc, cały wszechświat. Biblia to w miarę dokładnie opisuje. Natomiast jak stworzone zostały niebiosa, o których mówimy, niestety dokładnie na ten temat niczego powiedzieć nie możemy. Biblia bowiem nie opisuje tworzenia niebios. Biblia się tym tematem nie zajmuje. Biblia zajmuje się bardziej niebem, bardziej ziemią, przepraszam, ludźmi, nami, niż niebiosami, niż niebem. Dlatego poza nielicznymi tylko wzmiankami na ten temat niewiele możemy w Biblii wyczytać. Niemniej jednak, daje się zauważyć. Nikt temu zaprzeczyć nie może, bo to wynika z Biblii, bo to wynika z Bożego Słowa, że niebiosa to nie coś abstrakcyjnego, to konkretne miejsce. Prawda? Że w niebie jest na przykład tron. Czytamy to w Biblii? Czytamy to w Biblii. Że w niebie jest świątynia, pierwowzór tej świątyni, która została na ziemi wybudowana. Gdy mieliśmy wykłady na temat listu do Hebrajczyków, była o tym mowa, że to Mojżeszowi tam na górze zostało wszystko pokazane, jak to w niebie wygląda i on miał za zadanie odtworzyć, miniaturkę tego, co jest w niebie, zbudować. A zatem jest coś zrobione. Poza tym czytamy w Piśmie Świętym o archaniołach, o cherubach, o serafach i o niezliczonych zastępach aniołów. No przecież kiedyś musieli być także stworzeni. O, to są stworzenia. To nie są istoty bez początku i końca. Nawet szatan nie jest istotą bez początku i końca, jest stworzeniem. Skoro to wszystko istnieje, to logiczny stąd wniosek, że to wszystko kiedyś musiało być stworzone. Kiedy to zostało stworzone? No, najprawdopodobniej wtedy, kiedy jest napisane, na początku stworzył Bóg niebo, niebiosa. Wtedy to wszystko Bóg tworzył i to, i to, i tamto, i owo. Ale Biblia nie opisuje tego, nie zajmuje się tym, przechodzi nad tym niejako do porządku dziennego, żeby nam opisać, jak Bóg stwarzał ziemię, a potem jak Bóg tworzył człowieka i wszystko, co tę ziemię wypełnia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że musimy dojść do początku. Skąd się wzięła chwała? I teraz, gdy Biblia mówi o archaniołach, tu się powtarzam, wiem, że niektórzy będą to słyszeć po raz drugi. Wiemy, że Biblia mówi o archaniołach. Biblia nie tylko mówi o archaniołach, Biblia nawet wymienia co najmniej trzech po imieniu. Co najmniej trzech archaniołów wymienia po imieniu. Choć mówi się, że było ich więcej. Ale to nie jest mój temat, bo ja dzisiaj nie mówię na temat angelologii, tylko mówimy o chwale. I w związku z tym musimy zawężyć ten temat. A więc Biblia wymienia co najmniej imiona trzech z nich. Przypuszczam, że większość z was byłaby w stanie wymienić te imiona. No, pozwólcie, że ze względu na moją próżność i moje imię wymienię jako pierwszego archanioła Michała. Jest taki archanioł Michał. Pojawia się on w Biblii dość często. I zawsze pojawia się w określonym kontekście. Nie wiem, dlaczego akurat w tym kontekście, a nie innym. Ale gdy czytamy, albo ilekroć razy spotykamy tego anioła na stronicach, archanioła na stronicach Biblii, to zawsze spotykamy go z mieczem w ręku. A mieczem się nie głaska. Mieczem się wojuje. I archanioła Michała zawsze spotykamy walczącego. Zawsze go spotykamy walczącego. Nie wiem, czy mam wam to, że tak powiem, cytować na podstawie Bożego Słowa, czy też uwierzycie mi na słowo i przyjmiecie do wiadomości. Ale spójrzcie choćby do trzech miejsc może Bożego Słowa, by się co do tego przekonać, albo jednego miejsca. Otwórzcie objawienie świętego Jana, Apokalipsę. Objawienie świętego Jana, Apokalipsę, rozdział 12 i spójrzcie na wiersz siódmy. Przypatrzcie się wierszowi siódmemu. Czytamy w nim tak. I wybuchła walka w niebie. I któż tę walkę toczył? Michał i aniołowie jego. A więc spotykamy tu tego archanioła wraz z zastępami asekurujących go, asystujących mu aniołów, którzy toczą bój ze smokiem. Michał prowadzi zastępy aniołów do walki z diabłem i jego zastępami, hordami demonicznymi. Ale to nie jest jedyne miejsce. Tutaj nawet macie odnośniki. Możecie spojrzeć do księgi proroka Daniela, 10 rozdział, 13 wiersz, gdzie także jest o tym mowa, że archanioł Michał stacza bój. Modlił się Daniel jego modlitwa nie mogła dotrzeć do ziemi, bo się jej sprzeciwiały zastępy demoniczne, bo książę anielski perski i książę anielski grecki przeciwstawiali się Gabrielowi, który podążał z odpowiedzią na modlitwę Daniela. Gdzieś tam na powietrzu, w tym drugim niebie, te wszystkie zastępy się przeciwstawiały aniołowi Gabrielowi, czy archaniołowi Gabrielowi, który niósł odpowiedź na modlitwy Daniela. I wówczas Gabriel wezwał na pomoc kogo? Swojego przyjaciela, archanioła Michała, który przyszedł, aby rozprawić się z tymi, którzy się przeciwstawiali Gabrielowi. I gdy Michał, archanioł, był zaangażowany w bój z mocami ciemności, Gabriel przedarł się, skorzystał z okazji, gdzie się dwóch bije, tam trzeci korzysta, przedarł się przez kohorty demoniczne i przyniósł odpowiedź komu? Danielowi. A więc występuje archanioł Michał jako walczący archanioł. Drugi, którego już także wymieniłem, ale który się zawsze pojawia w zupełnie innym kontekście, to jest Gabriel. Gabriel, choć nigdzie nie przypisane mu jest to, że jest archaniołem, ale z tradycji żydowskiej wynika, że tak był postrzegany, jako archanioł. Jest tak postrzegany jako archanioł. Jego zadanie było zawsze inne. On, mógłbym go nazwać, jeśli się nie obrazi, niebiańskim listonoszem. Dlatego, że ilekroć razy go spotykamy na stronicach Pisma Świętego, to zawsze tę funkcję wypełnia. Niesie od Boga jakąś wieść narodom, albo ludziom, albo człowiekowi. No, znowu odwołam się tu do waszej znajomości Pisma Świętego. Wystarczy otworzyć Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział, wiersz 19 i wiersz 26, ten sam rozdział. Oto kapłan Zachariasz wchodzi, aby odprawiać posługę w świątyni. A przez długie, długie lata, które ma za sobą wraz z swoją żoną Elżbietą, modlą się o potomstwo. I oto wchodzi, aby odprawiać służbę pańską. I nagle tuż obok ołtarza widzi niezwykłą postać. Widzi kogo? Anioła. I ten anioł się mu przedstawia. Ja jest Gabriel. Zachariaszu, nie bój się, twoja modlitwa została wysłuchana i twoja żona Elżbieta pocznie i porodzi syna i nadasz mu imię Jan. Jan, kto przyniósł tę wiadomość? Nie Michał, przyniósł ją posłaniec z nieba Gabriel. A w 6 miesięcy później do miasteczka Nazaret, do panny poślubionej Józefowi, Marii, przychodzi także anioł i mówi: Mario, znalazłaś łaskę u Boga. Przynoszę ci wiadomość, że znalazłaś łaskę u Boga. Ja jako anioł, jako Gabriel zostałem posłany, aby ci o tym powiedzieć. Kto tę wieść przekazuje? No znowu Gabriel. I kochani, także w Starym Testamencie, także u proroka Daniela w 8 rozdziale, w 16 wierszu jest on wspominany jako ten, który przynosi wiadomość z nieba. Także w 9 rozdziale, w 21 wierszu przynosi on wiadomość od nieba, z nieba. A więc jest czymś zrozumiałym, oczywistym, niepodlegającym dyskusji, że Gabriel był tym, który przynosił wieści od Boga. Jak to dobrze, że on jest. Bo wiecie, my pewnych rzeczy duchowych nie rozumiemy. Zapytacie może, czy to jest potrzebne? No widocznie jest potrzebne, skoro Bóg się aniołem posługiwał, żeby przynosić ludziom odpowiedź na ich modlitwę. żeby przynosić odpowiedź ludziom na ich modlitwę. Ktoś kiedyś miał takie widzenie, ja już je opowiadałem, ale ktoś kiedyś miał takie widzenie dotyczące Gabriela. Ktoś się modlił, modlił i modlił. Trudno mi powiedzieć dlaczego, ale nic się nie dzieje bez woli Bożej. Czasem my nie jesteśmy gotowi, żeby przyjąć nawet to, o co się modlimy. Czy jesteście tego świadomi? Nam się zawsze wydaje, że to, o co się modlimy, to nie podlega wątpliwości. My jesteśmy gotowi to przyjąć. Nie, przepraszam, nie jesteśmy. Dać wam przykład? Dam wam przykład. W 12 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że Piotra aresztowano. I tej nocy, który miał być wydany, spał między dwoma czwórkami żołnierzy, a zbór nieustannie modlił się za Piotra. I nagle o północy, gdy już Piotr miał być wyprowadzony na stracenie, przyszedł anioł, być może był to znowu Gabriel, i mówi: Piotrze, koniec ze snem, wychodź. Obudził, szturknął go. Ja podziwiam Piotra, że w godzinie śmierci on potrafił spać tak spokojnie. Ale no tak reagują ludzie, którzy mają społeczność z Bogiem i pokój Boży. Mówi: chodź, wychodzimy. I wyszli, i przeprowadził go przez bramę więzienną, jedną bramę i drugą bramę. I wreszcie Piotr poszedł do domu Jana Marka, gdzie wielu było zgromadzonych na modlitwie. A gdy zaczął kołatać, wyszła dziewczyna Rodę, imieniem Rodę, zobaczyła Piotra, przeraziła się, pobiegła do zgromadzonych i mówi: Piotr stoi u drzwi i kołacze. A oni mówią: no, wysłuchana została modlitwa nasza. Dziewczyno, szalejesz. Jak to możliwe? To niemożliwe. Ale można się modlić i można nie bardzo wierzyć, że to się stanie. Szalejesz, dziewczyno. No i dopiero w dłuższym targowaniu się pobiegli bracia, zobaczyli, że to nie duch, że to nie zna. Oni powiedzieli: to jego ducha, czy jego anioł, przepraszam, to jego anioł, ale okazało się, że to nie anioł, to był Piotr z krwi i kości. A więc widzicie, nie zawsze człowiek jest przygotowany nawet na to, żeby przyjąć. I tu jest czasem sekret naszej modlitwy. Bóg jest gotowy, ale my nie jesteśmy gotowi, żeby przyjąć to, o co się modlimy. Mamy taki jeden przykład. Ale ktoś miał takie widzenie, że pewna osoba modliła się i modliła się i modliła się o coś, długo się modliła. I Bóg już stwierdził, że ta osoba no, w zasadzie mogłaby przyjąć to, o co się modli. Że jest na tyle przygotowana poprzez swoją modlitwę, żeby przyjąć to, o co się modli. I powiedział do Gabriela: no Gabrielu, nastał czas, ta osoba już jest gotowa, dojrzała duchowo, aby przyjąć to, o co się modli. Zanieść jej odpowiedź. I po jakimś czasie wraca Gabriel z pochyloną głową, ze smutnym obliczem przed tron Boga. No to oczywiście jest tylko widzenie, tylko ludzka interpretacja. A Bóg pyta: Gabrielu, co się stało? Dlaczego wróciłeś taki markotny i smutny? Wszechmogący, zanim ja dotarłem z odpowiedzią na jej modlitwę, ta osoba przestała wierzyć, że to się stanie. Zwątpiła totalnie. Trudna jest posługa Gabriela. Bo nam się dzisiaj zdaje, że my wierzymy, Bóg reaguje, ale zanim Gabriel dotrze, przedrze się przez kohorty demoniczne, które są na powietrzu, my w międzyczasie wypuszczamy powietrze, przestajemy wierzyć, wątpimy. Zastanawiam się, ile razy z pół drogi anioł musiał zawrócić z powodu mojej niewiary. A więc wracając do tematu, bracia i siostry, imiona tych dwóch archaniołów pojawiają się w określonym kontekście. Ale na koniec zachowałem imię najdoskonalszego z archaniołów. Tym najdoskonalszym wedle wszystkich zapisów biblijnych z archaniołów był archanioł, któremu Biblia nadaje różne imiona. Na przykład mówi o nim jako o synu poranku, syn poranku, gwiazda jasna, albo jeszcze inaczej, jutrzenka. Mówi Biblia o nim, że był on odbiciem doskonałości. Mówi Biblia o nim, że był on pełnią mądrości. I mówi Biblia o nim, że był on skończonym pięknem. Z całą więc pewnością przewyższał i Michała, i Gabriela. Był najdoskonalszym ze wszystkich archaniołów. Był najdoskonalszym ze wszystkich archaniołów. Był gwiazdą jasną, synem jutrzenki. Trudno jest nam nawet sobie wyobrazić piękno, mądrość i wielkość tego archanioła. Biblia nie pozostawia tu cienia wątpliwości, że był on kimś najwyżej, bardzo wysoko, poniżej jedynie Syna Bożego i samego Stwórcy postawiony. A zapytacie, a jaka była jego rola? Co do tych dwóch już wiemy. A jaka była rola tej najdoskonalszej istoty? I widzicie, co chcą, dlaczego to tak podkreślam? Bo z tego także możemy wyciągnąć pewne wnioski. Jaka była jego rola? Prorok Ezechiel i prorok Izajasz zdradzają nam, odkrywają nam rąbek tajemnicy, odsuwają nieco zasłony. I spójrzcie, otwórzcie proroka Ezechiela, rozdział 28, wiersz 13. Spójrzmy do tych dwóch proroków, którzy mówią o nim właśnie. O nim właśnie. Spójrzcie do 28 rozdziału. 28 rozdział proroka Ezechiela, strona 917, strona 917 mówi od pierwszego wiersza o księciu Tyru. Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru, tak mówi wszechmocny Pan. I gdy czytamy dalej, nie budzi to naszego zaciekawienia, ponieważ wszystko, co jest tam zapisane, dotyczy cech człowieka, jest przedstawiony człowiek. A więc tak charakteryzowany był król Tyru. Tu jest opisany król Tyru, książę Tyru. Ktoś, kto kierował, ktoś, kto rządził Tyrem. Ktoś, kto panował w Tyrze, w owym potężnym państwie. A więc cały czas są tu opisywane cechy ludzkie. Ale od 11 wiersza zmienia się opis, zmienia się obraz, zmienia się charakterystyka. Także ktoś opisywany jest, ale jako król Tyru. Nie książę Tyru, ale jako król Tyru. Jest chyba zasadnicza różnica między księciem a królem. Inna jest rola króla, inna jest rola księcia. Oczywiście urząd króla jest wyższy niż księcia. Król może mieć wielu książąt, ale nad króla chyba już nie ma nikogo większego. I zdumiewające jest, że i w stosunku do księcia Tyru, i tutaj, że tu występuje książę Tyru, a tu występuje król Tyru. Co by sugerowało, że za władcami poszczególnych państw stoi jeszcze jakaś wyższa istota, która manipuluje nimi, pociągając jak sznurkami. Nie dziwcie się więc, że niektórzy księżęta poszczególnych państw mieli diaboliczne plany, diaboliczne zamiary i wykonywali ich polecenia. Manipulował nimi bowiem król tego świata, tu przedstawiony jako król Tyru. Dlaczego tak mówimy, że to nie mógł być człowiek, ów król Tyru? Bo zupełnie dalszy opis nie pasuje do człowieka. Popatrzcie, co dalej Biblia mówi. Wiersz 12. Synu człowieczy, zanudź pieśń żałobną nad królem Tyru I powiedz mu, tak mówi wszechmocny Pan, ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. No trudno byłoby takie cechy przypisać człowiekowi, bo wszyscy jesteśmy ułomni. I dalej od wiersza 13, byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. No gdzie król Tyru kiedykolwiek był w Edenie, w ogrodzie Bożym? Już w tym czasie Edenu nie było, ogrodu Bożego nie było. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym, okryciem Twoim były wszelkie drogie kamienie, karneol, topaz, jaspis, chryzolit, beryl i tak dalej, i tak dalej. Czytajcie teraz od wiersza 14, zaraz wrócimy do końcówki tego 13 wiersza. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. Byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. No to nie pasuje do człowieka, króla Tyru, tym bardziej. To nie pasuje do pogańskiego króla Tyru, żeby był w ogrodzie Bożym, żeby obok cheruba stał. A zatem nie ma Biblia tu na myśli króla Tyru jako człowieka. Zatem królem Tyru kryje się ktoś inny. Król Tyru jest symbolem kogoś. I większość biblistów twierdzi, że pod symbolem króla Tyru kryje się ten właśnie archanioł. Zapytacie, dlaczego nie występuje on tu wprost? No bo cechą tego archanioła jest dzisiaj wstawanie zawsze za kimś. On praktycznie nigdy nie występuje z otwartą przyłbicą. Zawsze jest zakamuflowany, zafałszowany. Zawsze się za czymś kryje, za kimś kryje. Gdy się pojawił w ogrodzie Eden, stanął z otwartą przyłbicą przed Ewą i powiedział: Ewa, masz oto do czynienia ze mną. Nie. Pod postacią węża. A widzicie, w takim bardzo krytycznym momencie, idąc do Nowego Testamentu, stanął nawet za pierwszym z apostołów, Piotrem. Musiał Jezus powiedzieć: idź precz ode mnie, szatanie. On nie powiedział: idź precz ode mnie, Piotrze. Tylko: idź precz ode mnie, szatanie. Jezus rozeznał, że za Piotrem stanęła ta właśnie, ten potwór stanął za Piotrem, żeby kusić, podważać wiarę Jezusową. A tutaj stanął za królem, stoi za królem Tyru. A więc nie ulega wątpliwości. Bibliści nie mają co do tego najmniejszej wątpliwości, że opisany tu król Tyru to nikt inny jak ten archanioł, ta najdoskonalsza istota. I tu właśnie, w wierszu 13 między innymi, na końcu wiersza 13, albo pod koniec wiersza 13, jest jak gdyby zasugerowane, jaka była jego rola. Bo to, co czytamy? Czytamy, że ze złota zrobione były twoje bębenki. I twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostały stworzone. A więc temu cherubowi, tu symbolicznie występującemu pod postacią króla Tyru, dla niego zrobione zostały złote bębenki. Złote bębenki. I użyte tu hebrajskie słowo, złote bębenki, twoje bębenki zrobione ze złota, można tłumaczyć także dodatkowo jako piszczałki, fujarki, flety, no i oczywiście bębenki. Tłumacze musieli użyć jeden wyraz. Nie mogli bez końca wymieniać fujarki, flety, bębenki, instrumenty dęte, perkusyjne, bo w zasadzie to słowo zawiera wszystkie instrumenty muzyczne. Dla ciebie więc zrobione zostały ze złota wszystkie instrumenty muzyczne. I bracia i siostry, ta sama myśl pojawia się u drugiego proroka, u proroka Izajasza w rozdziale 14, w rozdziale 14, w wierszu wierszu 11. Dla sprawdzenia, dla przekonania się, otwórzcie także i ten fragment, i także i ten fragment. 14 rozdział proroka Izajasza. I bądźcie uprzejmi spojrzeć na wiersz 4. Na wiersz 4, a w wierszu 4 pojawia się także król. Zanucisz tę szyderczą pieśń o królu babilońskim. Także król, ale już innego państwa. A więc władca nad innym państwem. Król Tyru, król Babilonii, który, że tak powiem, pociąga za sznurek króla czy księcia Babilonii Nabuchodonozora, okrutnego króla. Ale spójrzcie na to, co nas w tej chwili najbardziej interesuje. W wierszu 12 jest ten ktoś nazwany gwiazdą jasną, synem jutrzenki, a je wiersz 11. Wiersz 11 to jest to, co chciałbym zaakcentować. Twoją pychę i brzęk twoich lutni. I znowu tu tenże archanioł jest utożsamiany z instrumentami muzycznymi. Bo przecież nikt nie wątpi, że lutnia to instrument muzyczny. A zatem niejako z nim są związane instrumenty muzyczne. Jak gdyby przywiązane, utożsamiane są z nim instrumenty muzyczne. I w związku z tym bibliści dochodzą do takich oto wniosków, że Michał Archanioł miał 1/3 swoich aniołów, pomocników do wykonywania swojej służby. Gabriel także miał prawdopodobnie 1/3 swoich pomocników, asystentów do wykonywania swojej służby. I prawdopodobnie ten archanioł jutrzenka, zorza poranna, najdoskonalszy, największy, najwspanialszy, moglibyśmy używać bezustannie słowa naj. Moglibyśmy używać słowa naj i wcale byśmy nie przesadzili, nie pomylilibyśmy się, miał do dyspozycji także 1/3 aniołów. A mówiliśmy, że jego pojawienie się jest utożsamiane z instrumentami muzycznymi. Dlatego bibliści dochodzą do wniosku, sądzą, wyciągają z tego taki oto wniosek, że prawdopodobnie stworzony on został dla specjalnego, określonego, szczególnego celu. Powierzone mu zostało zadanie rangi najwyższej. Jakie zadanie? Granie, dyrygowanie zastępami anielskimi, dyrygowanie niebiańską orkiestrą, wyposażona ona była w instrumenty wszelkiego gatunku. I to wszystko miało być na chwałę Boga. Dlaczego? Bo przecież w Starym Testamencie spotykamy stwierdzenie, że Bóg mieszka w chwałach. To, że swojego ludu do tego dojdziemy. Na razie powiedzmy sobie, że Bóg mieszka w chwałach. Podstawą Jego tronu jest chwała. Jest chwała. No któż w niebie tę chwałę mógł czynić? Któż w niebie tę chwałę mógł produkować, wytwarzać? Kto to mógł czynić? Ten obłok chwały, który otaczał Boga, no gdzieś miał swoje źródło. Ktoś był jego twórcą. To kadzidło, przenośnie mówiąc, w czyichś rękach było, wytwarzając chwałę w obłoku, w której mieszkał Bóg. Kto to był? Właśnie on, powiadają bibliści. To on stał prawdopodobnie na czele tłumów anielskich, wyposażony w instrumenty na czele stojących chórów anielskich i był tym, który dyrygował, oddając w ten sposób chwałę Bogu. A więc powtarzam, chwała nie jest wymysłem ani Kościoła. Chwała nie jest wymysłem Mojżesza, który chwalił także Boga, o czym będziemy mówić, ani prorokini Miriam. Nie, 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 chwileczkę, chwała tam się zrodziła. Tam została zainicjowana. Chwała pochodzi z nieba, chwała sięga swoim rodowodem do nieba. A lud Boży odpowiedział amen. Tak, bracia i siostry, tam możemy szukać początku chwały. No, ale wszyscy wiemy, że coś się nieszczęśliwego musiało wydarzyć, skoro stało się inaczej i jest jak jest. Że coś tragicznego musiało się wydarzyć, że musiał zaistnieć jakiś kataklizm. Zapytacie, co się wydarzyło? Najprawdopodobniej zaiskrzyło w niebie w pewnym momencie. W którym momencie? Zaiskrzyło w niebie prawdopodobnie wtedy, gdy Bóg zalecił, albo jak mówi list do Hebrajczyków, gdy Bóg nakazał, aby wszelka chwała, gdy wprowadził pierworodnego, pamiętacie ten tekst? Gdy wyprowadził pierworodnego, czyli swojego syna, i powiedział, że odtąd, od tego momentu wszyscy jemu mają oddawać pokłon i chwałę. Oto czytamy. List do Hebrajczyków, 1:6. I znowu, powiada autor, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi, niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. I prawdopodobnie nie mógł tego zdzierżyć ten, o kim mówimy. Tak jak wtedy, gdy chwała była oddawana Bogu, jakoś to mógł jeszcze strawić. Ale teraz, gdy Bóg przedstawia swojego Syna i mówi, odtąd jemu się mają kłaniać wszyscy aniołowie Boży. Już wtedy bowiem Bóg wiedział, jaką cenę Boży Syn zapłaci za nasze zbawienie i chciał, żeby jemu za ten akt, za tę cenę oddawana była chwała przez wszystkich aniołów. A coś się w sercu tego archanioła pojawiło. Co to było? Nie. Bunt. Sprzeciw. Nie, nie, nie. Tobie, Boże, jeszcze jestem gotów, Ciebie jestem gotów uznać, Tobie chwały oddawać, ale jemu? No i co się stało? Co się stało? No właśnie, musielibyśmy znowu wrócić do 14 rozdziału Izajasza proroka. Bo oto czytamy w Bożym Słowie, że był on doskonały. Że był on doskonały do czasu. Że był on doskonały do czasu, dopóki nie znaleziona została w nim pycha jego serca. Która się w tym właśnie momencie ujawniła. Być może ona była gdzieś tam już wcześniej skrywana głęboko i może oszukiwał siebie samego, że Bóg tego nie wie. A zatem Bóg przyspieszył może ten proces, stwarzając okazję, aby to wyszło na jaw, aby to się uzewnętrzniło. I czytamy, że do tego momentu był on doskonały, ale od tego momentu zaczęła się ujawniać jego pycha. Twoją pychę i brzęk twoich lutni, powiada prorok Izajasz. A na czym ta pycha polegała? To jest ciekawe studium biblijne, by się przyjrzeć, co sprawiło, że nastąpiła tragedia, nastąpiło nieszczęście, gdy mówimy o tego archanioła. Wiersz 13 i 14 wprowadzają nas do tego tematu. Czytamy tak, a przecież to ty, cały czas mówi tutaj prorok o synu, o gwieździe, o synu jutrzenki, o tym, który spadł z nieba. Popatrzcie, co mówi. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu. A zatem ten doskonały archanioł, gdy miał oddawać teraz chwałę Jezusowi, powiedział w swoim sercu coś bardzo przewrotnego. Co? Oto czytamy, aż 5 razy coś powiedział. Powiedział po pierwsze tak, wstąpię na niebiosa. A więc wstąpię na niebiosa, wywyższę się. Swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Gwiazdy Boże występują czasem jako aniołowie. Zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Gdybyście chcieli spojrzeć do angielskich Biblii, to angielska Biblia używa tu zaimka osobowego, którego nie ma w języku polskim, ale on wynika z kontekstu. W języku angielskim jest wszędzie mowa ja wstąpię na niebiosa. Ja swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Ja zasiądę na górze narad. Ja wstąpię na szczyty obłoków. Ja zrównam się z Najwyższym. A my przecież wiemy, że to miejsce obok Najwyższego przeznaczone było i jest dla kogo? Dla Bożego Syna. Piotr powiada, że Bóg wywyższył swojego Syna i posadził go po prawej ręce swojej, podporządkował mu wszelką władzę, wszelkie zwierzchności i wszystkich aniołów. Ale to miejsce, na to miejsce czyhał on. On chciał to miejsce zająć. A zatem pycha, zarozumiałość, uzurpacja. Chciał być kimś, do czego nie został powołany. Czego Bóg dla niego nie przeznaczył? I jakie były tego konsekwencje? Czytamy w wierszu 15, a oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Oto skutki zarozumiałości, pychy, nielojalności, niepodporządkowania się woli Bożej, niepozostawania na miejscu, na któremu Bóg wyznaczył. No i co? Nastąpiła w niebie cisza, jak czasem w zborze Filadelfia. Cisza. Trąby na wierzbach, instrumenty na wierzbach, aniołowie spuścili głowy. No nie ma dyrygenta. No jak tu śpiewać, jak nie ma dyrygenta? No nie wiem, to są oczywiście dla rozprężenia się tylko takie może nieodpowiedzialne do końca słowa, ale w każdym razie z całą pewnością w niebie nastąpiła zmiana. On został strącony, zrzucony. Gdzie został strącony, zrzucony? No właśnie, niektórzy powiadają, że między pierwszym a drugim wierszem Biblii miało miejsce strącenie szatana. Dlatego Biblia powiada, że ziemia stała się chaosem, pustkowiem i tak dalej, i tak dalej. Na skutek jego uderzenia. No ale nie myślę, że Bóg jest Bogiem, który tak szybko rezygnuje z wyznaczonego sobie celu. Ja wiem, że Bóg jest konsekwentny. Wiecie, co on powiedział nawet? Że jeśli wy milczeć będziecie, to kamienie będą wołać. Bóg jest konsekwentny. No, zawiodłeś ty, to znaczy, że już jestem bezradny. Nie, 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 nie. Mylilibyśmy się. Skoro zawiedli aniołowie na czele z najwyższym archaniołem, najdoskonalszą istotą oprócz Stwórcy i Bożego Syna, Bóg postanowił zrobić coś innego. W dorzeczu Tygrysu i Eufratu Bóg zainstalował, urządził najpiękniejszy ogród. Trudno sobie jest wyobrazić, jak on wyglądał. Najpiękniejsze miejsce w całym, oprócz nieba, w całym wszechświecie. Najpiękniejsze miejsce. Nie ulega wątpliwości, że tak to miejsce wyglądało. Wiecie, jak się ono nazywało? Raj Eden. Już samo to słowo niesie w sobie ogromny potencjał. Zawiera w sobie pewien ogromny potencjał. Coś niewyobrażalnego. Najpiękniejsze miejsce. O, chcę wam powiedzieć, że tam nie było tsunami. Tam nie było trzęsień ziemi w tym miejscu. Tam nie było burz, huraganów. Ani słońce nie grzało zbyt mocno, ani też chłodu nie było. Było to najpiękniejsze miejsce. Nie było bakterii chorobotwórczych. Nie było. Nie było. I w tym najdoskonalszym miejscu, jakie można sobie tylko wyobrazić, Bóg postawił najdoskonalszą istotę, na jaką go było stać. Może przesada, ale najdoskonalszą istotę, jaką stworzył. Kto to był? Człowiek. Człowiek. Człowiek był tą istotą. No i teraz wyobraźcie sobie, no co mógł robić taki człowiek, który rano wstał, nie musi iść do pracy. Co jest naszą zmorą, prawda? Co mógł robić taki człowiek, który nie musiał się bać, że dzisiaj może go gardło boleć, że grypa i to jeszcze ptasia? No co mógł taki człowiek robić, który się przechadzał między najpiękniejszymi drzewami kwitnącymi różnokolorowo, między łanami róż wydających wspaniałe zapachy, gdy słyszał ten świergot milionów ptaków? No co mógł ten człowiek robić? O, Panie Boże! Nie wierzę w to. W każdym razie Boże intencje, jestem przekonany, były zupełnie inne. Nawet jeśli było inaczej, to Boże intencje były takie, że żyjąc w tych doskonałych warunkach, będąc doskonałym zarazem, widząc, słysząc, jak wszystko, co żyje, chwali Pana. Ten świergot, to krakanie nawet, to wszystko jest na chwałę Pana. On o tym wiedział, on to podświadomie wyczuwał. Ta społeczność z Bogiem. Bóg przychodził do niego. Adamie, jak się masz? No wspaniale się mam. No jakżeż można się inaczej mieć? Niczego ci nie brakuje? Ależ Panie Boże, wszystkiego mam pod ostatkiem. No czegoż mi może brakować, skoro ty się o mnie troszczysz? A co mógł więc Adam w tym momencie jeszcze powiedzieć? No. Chwała ci Boże! Chwała ci Boże! Chwała ci Boże! I dołącza w ten sposób swój śpiew do śpiewów, które go otaczały. Prawda? A myślę, że Bóg patrzył z satysfakcją na Adama i jednocześnie groził diabłu. Widzisz? Ty nie byłeś w stanie, ale oto jest chwała. I znowu Bóg mieszkał w chwale swego stworzenia. Jak długo to trwało? Nie pytajcie, bo ja nie wiem. W każdym razie nie mogę sobie wyobrazić, żeby Adam, sam będąc doskonały, żyjąc w tak doskonałych warunkach, chodził po Edenie. Oj, Panie, widzisz, jak mi źle, no znowu dziś siąpi, bo nie siąpiło, bo leżny pada. I znowu się listopad przybliża, bo nie było listopada. To, co jedynie Adam mógł robić, to chwalić i chwalić i chwalić i chwalić i chwalić Boga. No ale wiecie sami, co się stało. Jednego dnia przychodzi Bóg, spodziewając się, że Eden jest napełniony chwałą, a tu chwalcy nie ma. Zniknął Adam. Adamie, gdzież to jesteś? Nie słyszę twojego pienia. Nie słyszę twojej glorii. Adamie, gdzież ty jesteś? O Panie Boże, skryłem się. A dlaczego się skryłeś? No bo jestem nagi. Wiecie, co się stało. Nie muszę wam przypominać. I zdawałoby się, że znowu Bóg poniósł porażkę. Ale nie, Bóg nie poniósł porażki. Już wtedy w zamyśle Boga było coś. Ja tak trochę przeskakuję, ale w zamyśle Boga było, skoro zawiodłem się na zastępach cherubów, na zastępach aniołów i na najdoskonalszym cherubie, skoro zawiodłem się na człowieku, to ja w tę lukę wprowadzę coś, kogoś niezwykłego. Bramy Hadesu nie przemogą. Ja zainicjuję powstanie Kościoła. Mój syn umrze, aby lud grzeszny oczyścić swoją krwią i aby ten lud wydobyty z mroku i z ciemności, doceniając to, co ja dlań zrobiłem, a wszystko dla niego zrobiłem, był ludem pełnym chwały. Dlatego Biblia mówi Kościół pełen chwały. Ale to już będzie temat naszego następnego spotkania. Halleluja. Bóg dobry jest. Amen. Powstańmy, aby Bogu podziękować. Halleluja. 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 Panie Boże, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za odwieczny Twój plan, że to było i jest Twoim zamiarem i planem, aby Kościół rósł, powiększał się i aby to był Kościół pełen chwały. Ludzi przepełnionych wdzięcznością i chwałą. Abyśmy się rozkoszowali oddawaniem Tobie chwały. Aby wróg, który stoi i robi wszystko, aby powstrzymać chwałę, która się Tobie należy, nie miał na nas takiego wpływu, byśmy go słuchając wstrzymywali chwałę. Panie, uczyń każdego z nas tym instrumentem chwalącym Ciebie. Boże, ja wierzę w to, że tak będzie, ponieważ taka jest Twoja wola, taki jest Twój zamysł. Niech będzie Tobie chwała. Halleluja. Amen. Niech Was Pan błogosławi.